Radio Z. Siódmy dzień tygodnia. Zaprasza Monika Olejnik.
Gwarna u nas, gwarna. Proszę, proszę panów, jesteśmy. Dzień dobry. Marek Sawicki, Jacek Sasin, Tomasz Nałęcz, Jacek Kurski, Andrzej Rozenek, Wojciech Olejniczak i Julia Pitera i Monika Olejnik. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy od tego, że nie ma już Grzegorza Schetyny. Nastąpiły wczoraj dożynki. Pierwszą wiceprzewodniczącą w Platformie Obywatelskiej została Ewa Kopacz. Donaldzie, mówił Grzegorz Schetyna. Musimy razem pracować, no ale Donald nie posłuchał, Marek Sawicki.
Pomyślałem, że akurat tym razem odwrotnie pójdzie, no ale dobrze.
Nie.
Nie może być zawsze tak samo.
Chcę powiedzieć, że Donald tu wybrał bardzo prosty klucz osób najważniejszych w państwie do ścisłego prezydium, a więc marszałek Sejmu, marszałek Senatu, wicemarszałek Sejmu, prezydent Warszawy, więc widać wyraźnie, że pan premier, przewodniczący Platformy Obywatelskiej, wzmacnia swoją pozycję poprzez także wykorzystanie osób mocno instytucjonalnie umocowanych. Natomiast no cóż, Grzegorz Schetyna przegrał wybory w okręgu dolnośląskim. Jest przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych. W ostatnim tygodniu w mojej ocenie trochę mało aktywnym, bo przy debacie na temat szczytu w Wilnie i polityki wschodniej, no powinien był brać udział. Jednak Grzegorza Schetyny w tej debacie także zabrakło, więc widać wyraźnie, że z formą Grzegorza ostatnio nie najlepiej i pewnie premier Tusk to wyczuł, więc sytuacja w Platformie została uspokojona.
Tak wyczyszczona.
Jak to zostało powiedziane. Wyczyszczona. I teraz już przy ścisłym kierownictwie podporządkowanym, tak pewnie powinno być w dobrych, porządnych partiach demokratycznych, Donaldowi Tuskowi będą dążyć po zwycięstwo.
Jednowładztwo nastąpiło. Jacek Sasin?
Chciałoby się powiedzieć, wypełniło się. Czy pewna droga, którą obserwujemy w ostatnich miesiącach, zmierza ku końcowi. Ja rozumiem, że Marek Sawicki pewnie jako uczestnik koalicji z Donaldem Tuskiem wie coś więcej.
Ale nie, na Radzie Krajowej nie byłem.
Krytykując Schetynę jako szefa Komisji Spraw Zagranicznych, być może zapowiada następny krok, który będzie miał miejsce, czy również odwołanie go z szefa tej, no ważne jednak w Sejmie Komisji i sprowadzenie Schetyny już tylko i wyłącznie do roli posła szeregowego i to też myślę tylko do końca tej kadencji, bo ta logika jest taka, że pewnie Grzegorz Schetyna i pewnie jego stronnicy, coraz mniej ich, co prawda, bo pewnie liczą się właśnie z takim scenariuszem, mogą się nie znaleźć na listach wyborczych.
Ale ja mam do pana inne pytanie, bo to jest ważne, co powiedział Jarosław Kaczyński, że żyjemy w najgorszych czasach, w jakich przyszło mu żyć i w Polsce przyszło żyć. Donald Tusk na to odpowiedział: dzisiejsza Polska przypomina mu najgorsze czasy w historii Polski, czyli co mu przypomina? Okupację hitlerowską, stalinizm, rozbiory? Ile trzeba mieć sobie w złości albo takiej społecznej, politycznej ślepoty, żeby Polakom dzisiaj, szczególnie tym, którzy pamiętają 13 grudnia, lata 60., 70., albo pamiętają życie swoich dziadków, pradziadków, wmawiać, że dzisiejsza Polska przeżywa najgorsze czasy?
Ale to rozumiem, pani redaktor, w kontekście Schetyny ten cytat, tak?
Nie, w kontekście...
A pani od razu z Jarosławem Kaczyńskim
powiedział, tak?
Znaczy ja rozumiem, że wszystko w Polsce rzeczywiście kręci się wokół Jarosława Kaczyńskiego i co by się nie stało, łącznie z upadkiem Schetyny w Platformie, no to pewnie Jarosław Kaczyński tutaj miał swój udział, ale mówiąc o tych czasach, pani redaktor, to rzeczywiście obserwując tą konwencję wczorajszą Platformy Obywatelskiej, no przypominały się rzeczywiście pewne czasy Gierka, gdzie był jeden przywódca, któremu klaskano, ten drugi polityk, który skazany już na, mający już wyrok, który skamlał z mównicy, że składał samokrytykę i skamlał, żeby go nie wyrzucać.
To chodzi o Grzegorza Schetynę, tak?
Chodzi o Grzegorza Schetynę. Rzeczywiście to przypominało takie czasy, kiedy w obliczu kryzysu jedyna słuszna partia gromadziła się wokół swojego przywódcy, wzmacniała swoją jedność moralno-polityczną, centralizm demokratyczny.
Rozumiem. Tomasz
Nałęcz. To rzeczywiście takie skojarzenia może przynosić, jeśli mówimy
Tomasz
o tych najtrudniejszych czasach, najgorszych czasach.
To rzeczywiście bardzo fajne porównanie, Tomasz Nałęcz.
Pan poseł Sasin
tamtych czasów nie pamiętam. Jako
pamiętam, ja jako, panie profesorze,
panie pośle, teraz to masz na
ja młodo wyglądam, ale nie aż...
Ja jako członek PZPR i ekspert od tego, jak taka partia funkcjonuje, jak patrzę na dzisiejsze partie polityczne, to nie w Platformie widzę kopiowanie różnych zachowań PZPR-owskich, kult przywódcy, posłuszeństwo reszty bezgraniczne, do czasu on jest oczywiście na stanowisku. To, co się różni może i na lepsze, bo dzisiejsza Polska się zdecydowanie różni na lepsze od tego, to, że nie ma fizycznej eliminacji przeciwników szefa partii. Natomiast ja bym sobie życzył, żeby we wszystkich polskich partiach, i tutaj znacząco popatrzę, bo jesteśmy w radio na pana posła Sasina, prezes skazał kogoś na nicość, a wstał jeden baronów, zgłosił tego, który miał być nicością, na określone stanowisko i ta osoba dostała prawie połowę głosu, więc jak będę widział takie sceny w PiS-ie, to będę serio traktował te krytyki członków PiS-u pod adresem Platformy.
Dobrze, ale
a dopóki nie, to mogę sobie panie z politowaniem się na takie wypowiedzi popatrzeć.
Panie profesorze, ale płacze pan po Grzegorzu Schetynie?
Nie, ja po pierwsze uważam, że niezasadne jest stwierdzenie, nie ma Grzegorza Schetyny, bo Grzegorz Schetyna jest. To jest polityk tego formatu, że jego format nie zależy od stanowiska, które zajmuje. Ale, drodzy państwo, są ludzie, którzy znaczą dzięki temu, że zajęli jakieś stanowisko. Niestety. Jeszcze uważają, że mądrości zyskują wraz z tym stanowiskiem i to jest prawdziwy kłopot. I są ludzie, którzy zajmują pozycję znaczącą niezależnie od stanowisk. I moim zdaniem Grzegorz Schetyna należy do takich osób. Moim zdaniem jeszcze Grzegorzu Schetynie usłyszymy, idą ciężkie czasy dla Platformy. Serio traktuję zapowiedź pana premiera wszystkie ręce na pokład, więc rozumiem, że pewnie przyjdzie taki moment, że i ręce Schetyny będą potrzebne na tym pokładzie. Jest w głębokiej rezerwie.
Ciach, ale mówi Wojciech Olejniczak.
Władza ludowa mu tą rękę obetnie, panie profesorze.
Dobrze, Jacek Kurski.
Rzecz trzeba widzieć w kontekście szerszym, w kontekście...
Czy pan też się przypominał czasy z, oczywiście z filmów dokumentalnych Gierka, jak pan widział wybory w Platformie Obywatelskiej?
Nie Gierka, bo przeciwko Gierkowi praktycznie nikt nigdy nawet nie myślał kandydować.
Ja przypomnę, że Gierka dobrze wspominał Jarosław Kaczyński w czasie kampanii wyborczej.
Znowu Jarosław Kaczyński.
No przypomniało mi się.
Tak dobrze nie wspomniał. Gierek był internowany.
Ale przeciwko.
A mi było takie sobą miłości.
Zaraz ktoś powie, że Gierek był internowany, a Kaczyński nie był internowany. To będzie...
Jacek Kurski.
Oczywiście Jarosław, bo Lech był internowany i to trzeba pamiętać. Natomiast rzeczy widzieć w kontekście spadających notowań Platformy i oczekiwanego pytanie tylko kiedy odejścia w niesławie tej ekipy Tusk
wzrastające notowania Solidarnej Polski.
Dziękuję, że pani zauważyła czwarty kolejny sukces wyborczy Solidarnej Polski w kolejnych wyborach uzupełniających. Polecam lekturę wyników. Trzy tygodnie temu w gminie Piekoszów, gdzie PiS nie wprowadził żadnego radnego w uzupełniających wybory, a Solidarna Polska po raz pierwszy wprowadziła pod własnym szyldem człowieka wybranego z wyboru.
Gowin was przebija. Wchodzi do Sejmu, a wy nie.
No to są kpiny, pani redaktor, dlatego że formacja Gowina, w postaci IPJN-u udział w jakichkolwiek wyborach, dostawała 0,5%, jak w Elblągu, czy 1% na Podkarpaciu, a my 6,11%, w związku z czym nie boimy się rywalizacji, bo nasze wyniki są dziesięciokrotnie lepsze niż partii Gowina. Ale mówmy o Schetynie, bo coś nie mogę dojść. Widać to w kontekście nieuniknionej klęski politycznej Tuska, na którą Tusk się szykuje w taki sposób, żeby potencjalnych kolegów, którzy mogliby przegryźć mu boleśnie aortę i wykrwawić, usunąć wcześniej, dokonał rytualnego mordu na Schetynie. Nie żal Schetyny, bo...
Rytualnego,
dlatego że sposób popokarzy... Czy pan widział oczy?
Bez ogłuszenia.
Oczy,
rytualny mord.
Oczy... Ale czy pan metafory zna polityczne? Panie profesorze, powinien pan znać. Każdy, kto widział te łkanie, to czołganie się Schetyny do Tuska, tę litość. Donaldzie, nikt nie kwestionuje twojego przywódca. To było tak żałosne. Żałosne.
Chcę powiedzieć do ciebie, Donaldzie, że schetynowcy zmieszczą się w zarządzie PO. Będą pracować na rzecz PO.
Samokrytyka. Znaczy, jak ja to usłyszałem, pomyślałem jedno. Schetyna sprawiał wrażenie człowieka, który dostał następujące ultimatum. Albo będziesz kimś w więzieniu, albo będziesz nikim w Platformie. To znaczy...
Co? Kimś w więzieniu?
Tak. Moim zdaniem Schetyna zachowywał się jak człowiek przerażony tym, co może wynikać z jakiejś odpowiedzialności jego środowiska za aferę informatyczną. To, że Wojtunik, minister nie zauważył, przecież nikt nie kazał mu tego mówić.
Szef CBA.
Czyli osoba podległa premierowi. Nagle ni stąd, ni zowąd oświadcza, że mamy do czynienia z największą aferą.
No bo skoro tak uważa i widzi w papierach...
Nikt nie każe, ale nikt nie każe mu tak uważać. No nie wiem, dlaczego, w czym afera informatyczna jest większa od afery FOS. W czym afera informatyczna jest większa od wydrenowania 20 miliardów złotych z autostrad. O czym mówi Forbes. Czym jest większa od afery alkoholowej? Jeżeli podległy premierowi szef CBA mówi, że to jest największa afera 25-lecia, a w gołym okiem widać, że główną postacią tam jest człowiek, który był zastępcą Schetyny i rzeczy inkryminowane miały miejsce w czasach, kiedy Schetyna był szefem MSW, to na mój nos Schetyna zachowywał się jak człowiek sparaliżowany potencjalną odpowiedzialnością, co się może zdarzyć. Dlatego moim zdaniem ani nie wystartował na szefa Platformy parę miesięcy temu, a teraz błagał o litość. Żałosny koniec władzy.
Nieprzypadkowy był ta afera, nieprzypadkowa.
I ostatnie zdanie. Nie żal Schetyny, który wcześniej wykończył z Gilowską, Rokitę, Płażyńskiego i Piskorskiego, Lechowskiego, wielu innych. Dzisiaj został wykończony sam w sensie mechaniki działań. Przypomina to czasy Jeżowa, Jagody, Berii, Kalinina, Kirowa.
Widać wyraźnie,
chociaż najbardziej chyba Kirowa przypomina.
Niech pan mi przypomina, a jak pana wyrzucano Ziobrę i tak dalej, to też były czasy Jeżowa, Berii, tak? Nie,
to było może podobnie nieprzyjemne, ale jednak nam o coś chodziło. Nam chodziło o naprawę PiSu.
O co szefowi pana chodziło?
No żeby też pozbyć się jakiejkolwiek konkurencji, w związku z czym
nie było takiej atmosfery Jeżowa.
Ale na wyborach Solidarnej Polski, jeśli chodzi o szefa, konkurenta nie miał. Także widzę, że kontynuujecie dobrą tradycję.
Były możliwości zgłoszenia kandydata, ale wygrał Zbigniew
Ziobro. Jeżowa i wracamy na ziemię.
A dobrze, że pan powiedział, pan minister Sawicki, bo szkoda, że niektóre media nie poinformowały nawet o kongresie Solidarnej Polski, który wybrał wczoraj Zbigniewa Ziobrę na szefa Solidarnej Polski.
A to wcześniej nie był?
Andrzej Rozenek. Teraz był formalny wybór Zbigniewa Ziobry.
Rozumiem, że mówimy o sytuacji w Platformie.
Tak. Andrzej Rozenek, Ewa Kopacz. Kobieta została pierwszym.
Wydaje mi się, że to jest sięgnięcie przez Donalda Tuska po taki ostatni jasny punkt w Platformie. Pani marszałkini Kopacz, znana z tego, że jako minister zdrowia oparła się koncernom farmaceutycznym, mimo powszechnej krytyki, od tamtej pory zasługuje na wielkie uznanie. Jako marszałkini również sprawuje się nadzwyczaj sensownie, świetnie prowadzi obrady Sejmu.
I to jest obowiązek zrobienie
z niej...
Przepraszam, czy panu przeszkadzano?
Panie pośle.
Poczułem natchnienie takiego rufu.
Zrobienie z niej pierwszej wiceprzewodniczącej wydaje mi się bardzo sensownym krokiem. Natomiast to, co się w ogóle wydarzyło, to myślę nie tylko o Schetynie, pozbycie się Schetyny, ale wcześniej wypchnięcie z Platformy Gowina, Godsona, czyli partii GoGo, to jest cięcie po skrzydłach, a partie tną po skrzydłach, kiedy się jednoczą. Jednoczą się wtedy, kiedy czują się zagrożone.
Jarosław Gowin przegrał wybory i sam odszedł. No,
ja rozumiem, został wypchnięty, tak się umówmy, gdyby Platformie zależało na tym, żeby to skrzydło skrajnie konserwatywne trzymać, to by był tak, jak był dotąd. A jednak tu było cięcie po prawym skrzydle, teraz cięcie po lewym skrzydle. Wyraźnie Platforma się próbuje skonsolidować, dlatego że czuje zagrożenie. Zagrożenie polega na tym, że słabną jej wyniki, coraz gorsze sondaże. Nie ma w perspektywie najbliższych 2 lat wielkich szans na jakiś sukces gospodarczy czy sukces polityczny. No więc trzeba się skonsolidować i próbować robić dobry wynik do Europarlamentu. No i tutaj upatruję ogromnej szansy dla Grzegorza Schetyny, dlatego że jak Platforma zrobi zły wynik do Europarlamentu, a wszystko na to wskazuje, to Grzegorz Schetyna wróci wraz ze swoimi zwolennikami i powie, nie mówiłem, zobaczcie jak to wygląda. Także w maju możemy się spodziewać powrotu Grzegorza Schetyny.
Nie sądzę, Wojciech Olejniczak.
Nie, akurat w Platformie Obywatelskiej raczej odchodzą z Platformy niż przychodzą czy wracają. Z Grzegorz Schetyna... musi znaleźć sobie nowe miejsce.
Do maja na pewno nie odejdzie.
Pewnie, że nie odejdzie póki co, ale też jak mówimy o Gowinie, to on też odchodził tak troszeczkę powolutku. Oczywiście zaczęło się od przegranych wyborów, ale Grzegorz Schetyna myślę, że przegrał też wtedy, kiedy nie wystartował przeciwko Donaldowi Tuskowi. Nie podniósł rękawicy i nie powiedział do swoich zwolenników Platformy Obywatelskiej, a ja mam inną wizję i kandyduję na szefa partii. Dzisiaj on prosił tylko, czy wczoraj prosił Donalda Tuska, żeby mu pozwolił być w zarządzie. Ten potężny Grzegorz Schetyna, który, przypomnijmy, był marszałkiem Sejmu, był wicepremierem, był drugą osobą w Platformie Obywatelskiej. Ten Grzegorz Schetyna, który w boju o to, kto ma być kandydatem, zwycięskim kandydatem w wyborach prezydenckich, poparł Bronisława Komorowskiego przeciwko ministrowi Sikorskiemu. Pamiętajmy wtedy, jak to wszystko się toczyło. I dzisiaj Grzegorz Schetyna jest na marginesie. To, co było takie znamienne wczoraj, to przecież chyba pan poseł Tomczykiewicz powiedział, że po prostu między tymi panami, nie to, że już nie ma chemii, ale oni nie mogą ze sobą rozmawiać, więc nie ma sensu.
Nie mają zaufania.
Że nie mają zaufania, że nie ma dialogu, nie ma rozmowy, no więc Donald Tusk, Tusk w taki sposób postanowił zakończyć. Inaczej, tu się zgadzam, to co powiedział inaczej pan poseł Kurski, inaczej trochę niż PiS-ie, inaczej niż poprzednio to robił, bo on rzeczywiście tego Schetynę grilluje od wielu, wielu lat już tak naprawdę. Poprzednie rozstania były takie ciach.
No, czyli musi Julia wiedzieć, Pitera, że może. Ale to było strasznie upokarzające, jak strasznie. Schetyna tak, proszę.
Bardzo uważnie wysłuchałam to, co mówili koledzy, czy wszyscy koledzy, natomiast szczególnie z Solidarnej Polski i z PiS-u. I widzę, jak mają straszliwy kłopot, żeby zrozumieć mechanizm, który zafunkcjonował w Platformie jako pierwszej partii od 89 roku, gdzie były absolutnie wolne wybory, które udowodniło, że ludzie się wzajemnie siebie nie boją, że zgłoszono z sali kontrkandydata.
Ale rozumie że... pani, dlaczego Grzegorz Schetyna nie wszedł do zarządu, nie wszedł?
Jestem w stanie zrozumieć, pani redaktor, i właściwie o tym Donald Tusk wyraźnie powiedział. To nie jest to, że jest budowany jakiś spisek i są spekulacje, dlaczego tak się stało. Donald Tusk
musi być jednoosobowe.
Tak jest. Wyraźnie powiedział. Wybory, demokracja, proszę bardzo, każdy ma wolną rękę, ale w momencie, w którym te wybory się dokonały, on jest jednym przywódcą i dlatego prosi salę o poparcie ludzi, których zgłasza, ze względu na to, że to jest środowisko, w którym on będzie w stanie pracować i zarządzać partią. Idą dwa ciężkie lata, nie. Jeśli można.
To po co
panie
ten
pośle.
Zarząd w ogóle, jak jest jednoosobowy?
Też powiedział pan premier uważnie. Ja rozumiem, że panowie słuchali, że tak powiem, ale, komplementów pod adresem
poseł, czy
przeszłości.
Czy panią cieszy los Schetyny?
Znaczy, prawdę powiedziawszy, pani redaktor, ja mam stosunek do polityki taki, że przychodzi moment, kiedy jako członek będę chciała egzekwować, będę oczekiwała, że rzeczy, które zostały zapowiedziane na zjeździe, są realizowane. I mnie może być czegoś żal. Ja lubiłam Platformę, gdzie był taki właśnie ferment, ale rozumiem, że czas, który idzie, czyli przyszłoroczne wybory, dwa, do samorządu, do Europarlamentu, 2015, do Sejmu i na prezydenta. Wymagają, i tu też pan premier powiedział wyraźnie, do rozmów koalicyjnych potrzebuje silnych partnerów. Dlatego jest to marszałek Sejmu, wicemarszałek Sejmu, jest to marszałek Senatu.
Nie o to chodzi, że teraz Paweł Graś będzie trzymał Platformę mocno i Paweł Graś będzie decydował o tym, kto będzie...
Chciałem zapytać o coś panią posłankę.
A ja mogę? Dobrze? Oczywiście. Że Paweł Graś będzie decydował, kto będzie na listach i teraz...
No, to była kolejna rzecz, pani redaktor, dlatego, że były skargi w Platformie, że aczkolwiek Andrzej Wyrobiec cieszył się naprawdę wielką sympatią. Ja osobiście bardzo Andrzeja Wyrobca lubię. Zresztą pan premier tajemniczo zapowiedział plany wobec Andrzeja Wyrobca. Jeszcze nie wiemy, co to jest, ale zapowiedział. Natomiast niewątpliwie Andrzej Wyrobiec nie miał mandatu politycznego. On jednak nie był czynnym politykiem. W związku z tym rzeczywiście mógł mieć kłopot z...
Ale Andrzej Wyrobiec nie będzie rzecznikiem, bo rzecznikiem ma być kobieta.
Rzecznikiem będzie kobieta. Zobaczymy.
Pani poseł Kidawa-Błońska.
Zobaczymy, jak pan premier ogłosi. Nawet jeżeli wiemy, to ja muszę powiedzieć, dopóki, że tak powiem, nie sfinalizuje, premier nie powie głośno, to ja jednak nie chciałabym...
Dobrze, Jacek
pani posłanka powiedziała, że wszystko w Platformie demokratycznie rozstrzyga się w trybie wyborów. Chciałem zapytać panią posłankę, jakie to wybory przegrali z Tuskiem Rokita, Płażyński, Gilowska, Olechowski, Piskorski? Kiedy były te wybory, jakie były wyniki? Czy może pani przypomnieć?
Ale oczywiście, bardzo pana proszę. Wtedy jak Neli Rokita swoją decyzją znała, że bliższa jej sercu...
To wybory?
Wybory jej osobiste i owszem, jak pan sobie wyobraża...
Ale to odpowiedzialność zbiorowa męża za żonę?
Jeżeli pan zrezygnował sam Jan Rokita, co dowodzi, że wybór żony po stronie PiSu uważał za wybór słuszny. Chciałam przypomnieć, że Neli Rokita została doradcą prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wie pan, no jak rozumiem, małżeństwo Rokitów uznało, że bliżej im sercem jednak do Prawa i Sprawiedliwości. Pan też dokonał wyboru, uznał pan, że dalej z kolei.
Chciałam teraz się przenieść nie w dawne czasy, bo w każdej partii się ludzie wykańczają. Wykańczali się w PSL-u, gdzie wykończono Waldemara Pawlaka. Wykańczono, wykończono w Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przepraszam, gdzie wykończono Wojciecha Olejniczaka.
Teraz jest żywy, Pawlak też żyje.
Filera. Nie wykończyli,
Tusk
bo właśnie ta jest różnica.
Ta różnica,
że PSL najbardziej byli przed prezesi, w SLD też są.
Przepraszam, chciałabym porozmawiać o bilionie, który obiecał Jarosław Kaczyński. Premier powiedział tak. Być może to skutek tego ciągłego biegania po nocach po Warszawie, bo nie znajduje innego źródła niż przeziębienie lub gorączka dla stwierdzenia, że on nagle znalazł bilion złotych. Tak mówił Donald Tusk. Julia Pitera.
No ja się zaczęłam zastanawiać, może to jest tłumaczenie niefortunne z angielskiego, bo o ile wiem, po angielsku nie ma miliard, tylko jest właśnie bilion. Więc może chodziło o miliard panu prezesowi, więc
nie
to będzie możliwe.
Ale
chodziło o bilion. Chodziło o bilion.
No więc ja właśnie o tym mówię. Bilion. Dobrze, właśnie dokładnie o tym mówię, że może mu się pomyliło i źle zostało przetłumaczone z jakiegoś opracowania.
Nie, nie zostało. Nie zostało źle. Nie zostało źle przetłumaczone. Pani poseł, odpowiem pani poseł Piterze, potraficie tylko wy i pan premier, wasz przywódca, potraficie tylko kpić, zamiast szukać rozwiązań prorozwojowych dla Polski, co jest obowiązkiem rządzących. Szukać możliwości prorozwojowych dla Polski, bo to jest dla Polaków najważniejsze w tej chwili.
Może pani powiedzieć, skąd ten bilion?
Oczywiście.
Z tego samego miejsca, co 3 miliony mieszkań.
Ale przede wszystkim nie mówimy o tym, że ktoś coś znalazł, bo tak zostało tutaj to przedstawione. Premier Kaczyński znalazł bilion. Nie, pokazał tylko, ile w najbliższym czasie w Polsce można uruchomić środków na rozwój. To jest bardzo prosto wyliczyć. 82 miliardy euro z funduszy europejskich na fundusz spójności. To jest lekko mówiąc, ponad 300 miliardów.
Ale jaka zasługa?
Ale mówimy, jaka zasługa? Przecież premier Kaczyński nie przypisuje sobie żadnej zasługi. Mówi tylko, że trzeba uruchomić te pieniądze. 320 miliardów, 330 miliardów złotych. Do tego wkład własny średnio 50% wkładzie własnym na inwestycje, bo tak to będzie wyglądało w tej przyszłym budżecie, daje około 650 miliardów złotych. Do tego mówimy, tak, jest 200 miliardów złotych zamrożonych w tej chwili na kontach przedsiębiorców w bankach, których to pieniędzy przedsiębiorcy nie uruchamiają, ponieważ rząd Donalda Tuska nie stworzył im zachęty do tego, żeby te pieniądze inwestować. My mamy w swoim programie taką zachętę. Pokazujemy, chcemy dać przedsiębiorcom możliwość odpisu od podatku pieniędzy przeznaczonych na inwestycje, nie w formie, tak jak to jest dotychczas, wieloletniego zwrotu poprzez amortyzację, ale bezpośrednio odpisu od podatku. Jeszcze nie powiedziałem o bilionie. To jest kolejne 200 miliardów. To jest z kolei impuls, który uruchomi akcję kredytową.
Stąd będą
dalej pieniądze. No chodzi o to dzisiaj, my nie możemy dreptać pani redaktor w miejscu, bo my potrzebujemy inwestycji prorozwojowych. I też jeszcze jedna ważna uwaga, te inwestycje rzeczywiście muszą być prorozwojowe, a nie takie, które generują znowu koszty. One muszą przynosić zysk. To da miejsca pracy, to da bogacenie się Polaków.
Różnica w zapowiedziach między 800 miliardami a bilionem naprawdę nie jest wielka, to jest zaledwie 20%. No takie też propozycje padały były ze strony naszego koalicjanta Platformy Obywatelskiej, tylko że to było znacznie bardziej rozłożone w czasie. My nie wiemy, w jakim czasie Jarosław Kaczyński to proponuje.
Już teraz.
Ja chcę powiedzieć tak, że Jarosław Kaczyński bardzo głęboko w swych wypowiedziach, zachowaniu nawiązuje do takiej starosłowiańskiej tradycji wielu twarzy. Światowit miał 4 twarze, Jarosław Kaczyński ma ich 10, może 10, bo mieliśmy okazję widzieć te twarze w trakcie kampanii wyborczych, po kampaniach były inne. Na Majdanie była to inna twarz, na manifestacji warszawskiej właśnie ostatniej zupełnie inna. Ja tylko ubolewam nad tym, że Jarosław Kaczyński tak impulsywnie pod wpływem chwili potrafi wypowiadać się, wiecując także pod tymi haniebnymi sztandarami, które szły, które szły w ostatnim pochodzie nocnym w Warszawie. I teraz oczywiście, panie pośle,
ja bym oczekiwał od przedstawicieli rządzącej koalicji Platformy i PSL-u, żeby odnieśli się merytorycznie do tego, co mówi lider opozycji.
Ja bym od pana oczekiwała, żeby pan się zachował kulturalnie, jeżeli ktoś mówi,
ja bym oczekiwał, panie pośle,
przerywają wszystkie przerwy.
Mam prawo jako poseł wieloletni oczekiwać od lidera opozycji poważnych propozycji, poważnych
poważnego
zachowania. Niepoważne jest to, co powiedziałem. Ta wielotwarzowość Jarosława Kaczyńskiego, który w zależności od sytuacji potrafi zagrać każdą rolę. No konkretnie mówiłem.
Gdybym chciał zażartować, to bym szybko wytłumaczył, skąd Jarosław Kaczyński ma ten milion. Ja pamiętam jego znakomitą rolę w filmie, który oglądałem jako dziecko za partym tchem. Po prostu obok spieniężył ten księżyc, który ma w komórce.
Hermaszewski prosił, żeby się nie zaśmiecali.
Teraz mówiąc zupełnie serio, ale też wskazując na pewien paradoks, to pan prezes Kaczyński się musi na coś zdecydować, bo albo jest tak źle, jak nigdy nie było, albo to Polska ma bilion złotych, których można użyć.
Jest szansa.
Ja życzę każdemu bankrutowi, żeby on miał w szafie bilion złotych.
Jacek Kurski.
Ja znam mechanikę powstawania takich pomysłów. No, przychodzi jakiś filozof z miasta na Nowogrodzką, nawija prezesowi na uszy makaron, że jak się doda to, jeszcze doda to, to się doda, jeszcze rezerwy dewizowe, jakby świętej pamięci Andrzej Leper dodał, no to będzie bilion. To są pomysły, znaczy to są, można zapalić wyobraźnię, pogadać sobie w weekendowy program, potem oczywiście pomysł umiera. Mówmy o tym, co jest realne. Solidarna Polska wczoraj na kongresie ogłosiła nie bilion.
Ale dajmy powiedzieć.
Bilion, a 700 zł, jakie mogłyby polskie państwo dać ekstra na każde nowo narodzone polskie dziecko, gdyby państwo zostało usprawnione, gdyby nie było wycieku pieniędzy nieopodatkowanych do korporacji i na zachód, gdyby nie było afery VAT-u, bo są mniejsze wykonania VAT-u przy wzroście gospodarczym, przy inflacji, co jest po prostu, świadczy, że gigantyczne pieniądze z VAT-u, który jest głównym składnikiem budżetu, miliardy, kilkanaście miliardów rocznie z tego wycieka, gdyby nie było korupcji, gdyby nie było transferów takich jak OFE, gdyby nie było absurdalnej zasady, że Polska wypuszcza obligacje, za które płaci potem 6%, a sama wrzuca pieniądze do Stanów Zjednoczonych na obligacje, od których ma 0,5%, czyli finansujemy po prostu strukturalny
dług. Andrzej Rozenek.
Gdyby nie było afer prywatyzacyjnych, gdyby nie było kradzieży wypływu środków przy wykorzystaniu środków europejskich, to z tych wszystkich pieniędzy, z realnych pieniędzy można by dać 700 zł na każde polskie dziecko.
Czy pan też tak mówi bez przerwy i żona nie może dojść do głosu?
Może
Andrzej
dojść,
Rozenek.
Jak skończę, to może dojść.
W domu się nie może nagadać, to przychodzi do radia i mamy odbić po prostu.
Proszę państwa, festiwal populizmu. I chcę powiedzieć, że w 2011 roku Fundacja Leszka Balcerowicza zbadała programy wyborcze wszystkich partii. Okazało się, że jedynie program wyborczy ruchu Palikota,
zwanego dzisiaj
twoim ruchem,
bez Palikota,
nie przynosi negatywnych skutków dla budżetu, wręcz przeciwnie, przynosi oszczędności. Pozostałe partie w różnym to zakresie chciały bardziej zadłużać Polskę. No i od tamtej pory co się zmieniło? No zmieniło się tyle, że niektóre partie dalej brną w ten populizm. No tu PiS oczywiście przeszedł już sam siebie, bo po 3 milionach mieszkań zaproponował teraz bilion złotych. To jest absurd, panie pośle. I pan doskonale wie o tym, że to jest po prostu fantasmagoria waszego prezesa.
To nie jest absurd. To jest realna szansa na rozwój.
Panie pośle,
proszę mi pozwolić skończyć. Ale
jak taki robi zarzuty, to muszę odpowiedzieć.
Już pan wytłumaczył, skąd bilion.
Wiemy, że to jest absurd. Wasza wiarygodność jest zerowa. Po 3 milionach mieszkań. jest zerowa, wasza wiarygodność.
Większość Polaków uważa inaczej.
Teraz jeszcze nie skończyłem. Jest jeszcze przecież druga partia, która brnie w populizm i przepraszam cię, Wojtku, że to powiem, ale opowiadanie, że emerytom się rozda jakieś pieniądze, to jest taki sam populizm jak ten 1 bln złotych prezesa Kaczyńskiego, bo tych pieniędzy z OFE już nie ma. One już zostały wrzucone do wora bez dna, który się nazywa ZUS i zostały przeżarte, więc nie można nic rozdać emerytom i doskonale o tym wiecie. A jednak Leszek Miller na każdym swoim, w każdym swoim wystąpieniu opowiada, że będzie rozdawał
Leszek
pieniądze.
Leszek Miller idzie po władzę, Leszek mówi, że to, Leszek
będzie
Miller
premierem,
mówi, że
tak, więc,
chce być premierem.
Więc będzie rozdawał pieniądze. No, ten festiwal populizmu musi się kiedyś skończyć. No, tak, ale... Gdzie jest ta granica, której przekraczać nie można?
Takie zdanie pana szefa, to do Wojciecha Oleńczaka. Kiedyś były kolejki po mięso, dziś są kolejki po życie.
Jest to oczywiście dzisiaj problem, kiedy mówimy o służbie zdrowia, bo jest kolejka, bo jest kolejka. No dobrze, ale jest kolejka oczywiście, jeżeli patrzymy na dostęp do specjalistów.
Ale ten sentyment do PRL-u Leszka Millera jest taki nieustający.
To są pewne porównania. Leszek Miller znany jest z takich właśnie porównań, żeby wskazać na problem. Tak, bo jest problem oczywiście i trzeba zmienić gruntownie funkcjonowanie państwa po to, żeby te problemy, z którymi na co dzień
spotykają się ludzie. Przez ile lat w Polsce rządziło SLD? Przez ile lat?
W sumie przez 8 i często te rządy są bardzo chwalone, bo nasze reformy, które podjęliśmy, przyczyniły się do tego, że mieliśmy duży wzrost gospodarczy i wtedy, kiedy obniżyliśmy podatki dla 19% dla przedsiębiorstw i wtedy, kiedy wprowadziliśmy Polskę do Unii Europejskiej, przy dużym początkowym oporze wielu środowisk.
Opodatkował nasze oszczędności.
No właśnie chodzi o to, żeby opodatkowywać takie oszczędności tych ludzi, którzy mają dużo pieniędzy, bo o to chodzi w państwie solidarnym, żeby efektywność ekonomiczną przekładać nad wrażliwość społeczną.
Czy będzie powrót do 49 województw?
Będzie powrót do innej Polski samorządowej w oparciu o 49, a nie dzisiaj. Kiedy mamy ponad 300 powiatów i kiedy jest to problem funkcjonowania administracji. Ja przypomnę, że w ciągu ostatnich lat koszty administracyjne wzrosły o 1/3, z 8 do 12 miliardów i trzeba to oczywiście zmienić.
Dlatego chcecie, żeby było kiedy więcej
dzisiaj,
urzędników.
Nie, mniej. No proszę zwrócić uwagę.
49 województw zamiast 16, gratuluję.
A ile mamy dzisiaj urzędów? A ile mamy dzisiaj mamy urzędów? Tak, o zmiany. A ile mamy urzędów wojewódzkich? Proszę zwrócić uwagę. I jednocześnie urzędów marszałkowskich, prawda? Kiedy to połączymy. I to jest niestety problem, kiedy dyskutujemy dzisiaj o haśle pod tytułem bilion, to w tym samym czasie pan poseł Sawicki chciał to powiedzieć, ale nie dano mu, powiedział, że Donald Tusk, pokazując pustą kartkę i pusty dokument, również powiedział, że wyda nie wiadomo ile, 800 miliardów tu zostało przez koalicjanta podpowiedziane i to są puste słowa. To jest zupełnie nieuzasadnione, bez żadnych faktów. I tak właśnie wygląda prawica, bo Donald Tusk realizuje program de facto gospodarczy, który został wprowadzony przez Zytę Gilowską i Jarosława Kaczyńskiego. Obniżenie podatków dla najlepiej zarabiających. I pani poseł, tak, SLD wprowadziło wtedy podatek, bo to trzeba raz na zawsze powiedzieć, podatek od oszczędności. Ale to oznacza, że dzisiaj, ktoś, kto ma na kontach setki tysięcy złotych, rzeczywiście dzieli się swoimi odsetkami.
A ten, co ma na koncie 1000 złotych?
To ten, kto ma na koncie, tak, tylko różnica jest taka, że ten, kto ma 100 tysięcy, płaci do wspólnego budżetu na przykład 10 tysięcy złotych, a ktoś, kto ma 1000 złotych, płaci złotówkę. I to jest właśnie solidaryzm społeczny.
Podatek liniowy.
Po to, nie liniowy właśnie, po to,
ale
żeby...
Po
to, nie, po to,
nie, podatku
nie, nie chcemy podatku liniowego, chcemy podnieść podatki. Chcemy podnieść podatki dla najlepiej zarabiających, to jest do 40%. Ale jednocześnie też chcemy obniżyć VAT, jeżeli... Nie przedsiębiorców, podatki dla osób fizycznych, nie przedsiębiorców, ale obniżyć VAT, co wczoraj Leszek Miller powiedział, do 21%, bo po to, żeby konsumenci mieli tańsze życie. No
dobrze,
i to są konkrety.
Zawsze się mówi, że kobiety są bardziej gadatliwe, okazuje się, że nieprawda.
Myśmy teraz porozmawiali o raporcie WSI. Jak się okazało, Tygodnik Wprost napisał, że raport WSI przed publikacją był przetłumaczony na język rosyjski. Gazeta Wyborcza tutaj cytuję gazetę, za panem Wziątkiem, pan Wziątek, poseł SLD z komisji, opowiadał fragmentami, przekazywano tłumaczenie Irynie O., robiono to całkowicie nieformalny sposób, to było złamanie wszelkich zasad funkcji funkcjonowania służb, stworzenie zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa.
Tak oczywiście to nie pan poseł Wziątek, tylko pan poseł Artur Dębski wywołał tę sprawę w komisji do spraw
specjalnych.
Muszę prostować, bo
ale
to,
co
to
prostować?
Jest ważne.
Ja panu cytuję z gazety.
Ja rozumiem, ale to jest przekłamanie.
Ale co jest, co jest przekłamaniem?
Przekłamaniem jest to, że poseł Wziątek ma cokolwiek wspólnego z tą sprawą.
Nie, no, poseł, nie, bo był na komisji.
Dobrze, to poseł Artur Dębski zaproponował porządek obrad tej komisji.
Ale chodzi o sam
fakt. To jest kontynuacja próby nieudanej powołania zespołu do spraw wyjaśnienia sprawy Antoniego Macierewicza. Ponieważ nie udało nam się zrobić tego na zespole sejmowym, robimy to poprzez komisję śledczą i będziemy do skutku ujawniać wszystkie nieprawidłowości, które przez komisję, przepraszam, do spraw służb specjalnych, będziemy do skutku ujawniać wszystkie nieprawidłowości, których dopuścił się Antoni Macierewicz. To jest dopiero początek.
Dobrze. Julia Pitera.
Po pierwsze tak, dla mnie ta sytuacja jest zdumiewająca, bo gdyby to były działania agenturalne, no to trudno sobie wyobrazić, żeby za pośrednictwem funkcjonariuszy SKW wozić kawałkami tajny raport. W związku z tym domyślam się, że Antoni Macierewicz w pewnym momencie powie, że to była bardzo skomplikowana gra wywiadów, którą on zainicjował, i w tej chwili to, co się dzieje, jest ujawnieniem tej skomplikowanej gry wywiadów, którą on wymyślił, i ci, którzy to ujawnili, są wrogami Polski i działają na rzecz Rosji, ponieważ przerwano tą bardzo skomplikowaną grę i on niestety nie mógł jej doprowadzić do końca, ponieważ nie widzę innego wyjaśnienia dla tej kompletnie absurdalnej sytuacji.
Tylko jeszcze dodam, że pani Irina na tłumaczka była związana ze służbami, a te tłumaczenia wożono na osiedle, tak zwane osiedle ruskie.
Marek Zawicki. Niewątpliwie Antoni Macierewicz ma problem, bo jak obserwowałem go w bieżącym tygodniu w Sejmie, to zachowywał się dosyć nerwowo. Często rozmawiał z doradcami także w trakcie głosowania, więc coś na rzeczy musi być. Ja przypomnę, że, ja przypomnę, że Antoni Macierewicz, że tak powiem, co zrobił z lustracją, to pamiętamy i też mu ją przerwano, też jej nie skończył. Sprawę WSI akurat skończył, ale wyjaśnienia mu w tej
skończył
chwili.
WS też
tak, tak, wykończył to rzeczywiście skutecznie i na dzień dzisiejszy już około 1,5 miliona płaci państwo odszkodowań osobom.
Dobrze, a o samej sprawie, co pan sądzi, o tym przekazywaniu, tłumaczeniu?
Ja uważam, że jeśli to miało miejsce, to rzeczywiście można by się zastanawiać nad tym, w czyim imieniu i w jaki sposób likwidację WSI prowadził Antoni Macierewicz. I po to sobie jest to między innymi Komisja do Spraw Służb Specjalnych, żeby tym się zajęła i wyjaśniła. Ja głębszych informacji nie mam.
No więc
po pierwsze do pani poseł Pitery taka uwaga, żeby nie konfabulowała jakichś przyszłych wypowiedzi Antoniego Macierewicza.
Wystarczy, pan,
wystarczy
tak
posłuchać
będzie.
Pani poseł, co Antoni Macierewicz w tej sprawie już powiedział.
I odnieść się
do... A no to dobrze by było, ale dobrze by było, żeby pani, zanim pani zacznie wygłaszać takie sądy, zapoznała się z tą wypowiedzią.
Ale czy przyjdzie Antoni pan do meritum?
Tak, właśnie, to jest meritum, pani radna. Antoni Macierewicz powiedział, że ta informacja jest nieprawdziwą, po prostu. I tyle. Na ten temat, co mam do powiedzenia. Jesteśmy w takiej oto sytuacji w tej chwili, że mamy bardzo trudne sytuacje i bardzo złe działania rządu, jak chociażby ostatni budżet, który został przepchnięty kolanem w Sejmie. I zamiast rozmawiać,
To znaczy, że jest bardzo źle, jak Antoni Macierewicz
Pani się do meritum?
Tak, odnoszę się do meritum. Czy mogę skończyć chociaż raz swoją wypowiedź, pani
radna?
No to bardzo dziękuję. Mamy tego typu działania antyspołeczne ze strony rządu, jak ostatni budżet, jak OFE, i o tym nie rozmawiamy, tylko rozmawiamy o wyssanych z palca informacjach. I tutaj ruch Palikota oczywiście odgrywa świetną rolę dla Donalda Tuska, takiego ratunkowego. Zawsze, kiedy Donald Tusk ma problemy i ma tematy, o których nie chce rozmawiać, to rzuca się koło ratunkowe. A to WSI,
a to doniesienie do prokuratury
na marsz 13 grudnia. Róbcie tak dalej, ratujcie Donalda Tuska, tylko powiedzcie wprost, jesteśmy w tej koalicji, wspieramy Donalda Tuska, chcemy doprowadzić do tego, żeby Donald Donald Tusk nie musiał odpowiadać na trudne pytania. Nie boimy się, bo to jest pajacowanie. To jest pajacowanie, to jest odwracanie uwagi od faktycznych problemów, które są dzisiaj w Polsce.
Dobrze, Tomasz Nałęcz w sprawie raportu i tłumaczenia.
A jak to przeczytałem, to mi się wydawało, że to jest scenariusz filmu z Monty Pythonem, no bo słuchajcie, żeby najtajniejszy dokument służb wywozić poza budynek, wiadomo do jakiego domu, no to tylko może być naprawdę w czarnej komedii szydzącej ze służb specjalnych. Jeden fakt mnie tutaj bardzo niepokoi i pomijam już nerwowy ton pana posła Sasina, to znaczy ten brutalny zamach na ten zespół, który miał się tym zajmować. Bo przecież tego naprawdę w dziejach Sejmu nie było. To zoperowano ten zespół maczugą z Buja Madeja, no, żeby przyjść i zablokować.
No właśnie dlatego.
Nie rozumiałem, bo to niby dlaczego. Zamiast lancetem delikatnie to maczugą. No więc jeśli zastosowano maczugę, to znaczy, że rzeczywiście Antoni Macierewicz ma problem.
Ale pan jako były wicemarszałek Sejmu powinien pan znać regulamin Sejmu i wiedzieć, że wszystko było tam.
Jak tylko dokonał się ten zajazd posłów PiSu na zespół.
Jaki zajazd?
Pierwszy zajazd w Sejmie.
Ale jaki zajazd?
Przepraszam, Jacek Kurski.
USI, od razu powiedziałem, że to jest błąd, wbrew wizerunkowemu sukcesowi, że to jest tak naprawdę długofalowy błąd PiSu, dlatego że zwrócił uwagę, sfokusował uwagę opinii publicznej, że jest jakiś problem, że chce się czegoś uniknąć, chce się coś przejąć i to jest fatalny błąd, bo dzięki temu sprawa będzie się toczyła na innych forach. Można założyć inny zespół i szybko gdzieś tam o północy zebrać zespół, ogłosić jakiś regulamin, że członków zespołu przyjmuje się tylko za zgodą dotychczasowych członków zespołu i zespół będzie, a problem i uwaga społeczna zostaje. Co nie zmienia faktu, że w USI nie była służbą dobrą, była służbą...
Ale ja pytam teraz o ten raport, który został przetłumaczony...
Za mało o tym wiemy. To też możemy być elementem tutaj, obiektem jakiejś gry kombinacyjno-informacyjnej, dezinformującej, w związku z czym za mało wiemy, że ktoś mówi.
Jeżeli poseł z komisji służb specjalnych mówi pod nazwiskiem, a nie anonimowo, że raport był tłumaczony fragmentarycznie na rosyjski, więc...
Wojskowe służby informacyjne to naprawdę nie był zespół świętego Franciszka. To byli ludzie, którzy mieli swój udział w aferach lat 90., mieli swoją agenturę w mediach, mieli swoją agenturę w partiach politycznych. Jeszcze w dalszym ciągu mają, więc to naprawdę była rzecz do likwidacji. To też była rzecz do likwidacji, ale też nie powinien Antoni Macierewicz robić takich nerwowych ruchów jak z tym zajazdem, bo to jest błąd. Tym to się na was zemści, bo i tak sprawa... Pokazaliście, że się czegoś boicie.
Nie było żadnego zajazdu.
Dobrze, Andrzej Rozenek.
Strach jest ogromny w Prawie i Sprawiedliwości, to widać. Na tej komisji do spraw służb specjalnych byli szefowie wszystkich służb i oni potwierdzali te informacje i stąd my wiemy na pewno, że takie rzeczy miały miejsce. To nie jest informacja pochodząca od któregoś z posłów, tylko od szefów tych służb, potwierdzona dokumentami, bo są dokumenty, są rachunki za tłumaczenie. 17 tysięcy złotych wywaliło państwo polskie na to, żeby przetłumaczyć raport o WSI i proszę zauważyć, że raport na rosyjski i że ten raport ukazał się tego samego dnia, w tym samym momencie w sieci po rosyjsku, jak ukazał się po polsku. No to jest rzecz niebywała, nikt w takim tempie nie tłumaczy. To było przecież kilkadziesiąt stron. I dla mnie jest to naprawdę mega zagadkowa historia. Dlaczego likwidator WSI zarządza przetłumaczenie tego na rosyjski, akurat na ten język, a nie na przykład na angielski.
Na angielski, na niemiecki też. Ale
dużo później, a przed na rosyjski, tak? Dlaczego robi to poprzez akurat tę tłumaczkę? Dlaczego to się nie odbywa w sposób taki, jak się postępuje z dokumentami zastrzeżonymi, a przypominam, że ten raport wtedy miał najwyższą klauzulę tajności, tylko po części jest wywożony gdzieś poza obiekty strzeżone, to jest w ogóle złamanie wszystkich możliwych regulaminów i postępowania z dokumentami tajnymi. Panowie tutaj wiedzą i pani o tym, jak to się robi, bo mieliście odpowiednie przeszkolenie i wiemy, że tutaj złamano co najmniej prawo. Pytanie o intencje zostaje zawieszone.
Zostawiamy na razie w powietrzu. Antoni Macierewicz twierdzi, że to zostało przetłumaczone po publikacji, a z pana wiedzy zostało po publikacji czy przed publikacją?
Z tego, co potwierdzili szefowie służb specjalnych, polecenie zostało wydane przed publikacją i zostało to przetłumaczone przed publikacją. 17 tysięcy złotych jest rachunek. No. Można łatwo sprawdzić.
No właśnie, to znaczy, że Antoni Macierewicz kłamie?
Ja nie wiem, proszę pytać Antoniego Macierewicza.
Wydało takie oświadczenie.
Ja nie słyszałem oświadczenia Antoniego Macierewicza, natomiast uważam, że te sprawy należy do końca wyjaśnić, jak i wiele innych spraw. To nie jest jedyna rzecz, o którą my chcieliśmy, której chcieliśmy dociekać w naszym zespole poświęconym Antoniemu Macierewiczowi. Wojciech. Tych spraw jest dużo więcej. Na przykład to, jak zlikwidowano siatkę agenturalną naszą, wojskową w Afganistanie, przez co narażeni na straty zostali żołnierze w Afganistanie. Żołnierze stacjonujący tam i jadący na misję. No przecież to jest skandal absolutny.
Wojciech Oleńczak?
Oczywiście straty, które spowodował Antoni Macierewicz, to są te wymierne już dzisiaj, czyli odszkodowania. To są tak moralne, czyli to, że zniszczył bardzo wielu ludzi i to są te właśnie wojskowe i bezpieczeństwo naszych żołnierzy, które też...
One są wymierne, jeszcze nieznane.
Tak, tak.
I
to zrobił właśnie Antoni Macierewicz. Pamiętajmy też, że wtedy, kiedy PiS przegrał wybory, to była taka historia, że te dokumenty właśnie w WSI, czy te dokumenty raportu Macierewicza były przewożone tajne do kancelarii prezydenta, żeby je schować do kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego.
Kontynuować pracę.
O, no tak, ale poza schować, już systemem i tak dalej. Po drugie
systemie. Też... No, kancelaria prezydenta spokój. To nie jest wrogi urząd.
Pięknie, to gratuluję.
Ambasada obcego
gratuluję.
Lecha Kaczyńskiego.
Gratuluję.
To część
potem
aparatu państwa.
Oczywiście Lech Kaczyński nie opublikował drugiej części raportu. I chwała przynajmniej mu za to.
Bo nie wyrok sądu najwyższego.
I jeszcze raz przypomnę, powiedział, że tam było więcej interpretacji niż faktów.
Interpretacji niż faktów. W tym pierwszym raporcie również. Tylko coś mnie jednak martwi, że Antoni Macierewicz był niezwykle skuteczny, jak widzimy, w rozmontowaniu służb. Ale przez 6 lat niewyjaśnienie tych wszystkich okoliczności, że my się dowiadujemy po 6 latach, że to wszystko tak działa, to ja bym tak na miejscu pani poseł Pitery sobie nie dworował z Antoniego Macierewicza, jakie będzie jego uzasadnienie, tylko ja bym chciał usłyszeć raport ze strony premiera, ze strony rządu, co w tej sprawie zostało zrobione. No bo jeżeli, przepraszam bardzo, winni nie zostali ukarani, nie zostały nawet postawione zarzuty i musi się zajmować dzisiaj tym komisja do spraw służb specjalnych. Ona oczywiście powinna się tym zajmować, dopiero...
Proces weryfikacji nie został zakończony.
Proces weryfikacji.
770 żołnierzy WSI jest w zamieszaniu.
To są niestety fakty, które obciążają bezpośrednio rząd Donalda Tuska.
Tak. A ja mam pytanie do pana profesora Nałęcza. Jak się czuje pan prezydent, kiedy został uchwalony budżet, a w tym budżecie są wpisane pieniądze z OFE, a pan prezydent, o ile mi wiadomo, jeszcze nie podpisał, ani nic nie zrobił w tej sprawie?
Ale ma okrągły stół zwołać.
To jest dodatkowy oczywiście element do namysłu prezydenta, bo prezydent jest strażnikiem konstytucji, a też są konstytucyjne gwarancje dla budżetu. Znaczy przede wszystkim nie jest tak, jak sobie wyżyczyła jedna z partii, żeby prezydent zawetował budżet, bo prezydent nie ma mocy wetowania budżetu. To jest jedyna ustawa, która nie podlega działaniu prezydenta, ale to tylko przyczynek do znajomości przez niektórych posłów naszej konstytucji. Natomiast rzeczywiście jest w konstytucji też wymóg uwzględniania racji budżetowych państwa i w tej niełatwiej dla prezydenta sytuacji, bo w ustawie w sprawie OFE prezydent będzie musiał wybierać między mniejszym złem.
Ale
ten wzgląd budżetowy też będzie odgrywał swoją rolę i to istotną.
Ale czy to jest dobrze, że już zadecydowano za prezydenta? Bo właściwie zadecydowano.
Panie redaktorze, autorzy konstytucji kwestie budżetowe wyłączyli z działania prezydenta. Jak mówię, przypominam, to jest jedyna ustawa, która nie trafia do prezydenta, tylko wchodzi w życie wraz z uchwaleniem przez Sejm. W związku z czym no, prezydent jest, szanując to postanowienie autorów
pośrednio teraz ma wpływ na budżet.
No tak, ale ma jako pewne obligo, bo konstytucja nakazuje takie działanie, żeby nie godzić w budżet.
Ale de facto prezydent został uwikłany w rodzaj zawetowania budżetu, dlatego że jeśli zawetuje OFE, to tak jakby zawetował budżet, budżet musi się wtedy, projekt budżetu musi się zmienić, co pokazuje, że niestety Donald Tusk traktuje prezydenta tak, jakby to byłby prezydent żyrandolowy. Niestety.
Dobrze, okrągły stół proponuje pan premier. Co z okrągłym stołem?
No, ale pan premier okrągły stół proponuje w sprawie...
Jeśli można, nie będę miał więcej wyjść, to od razu skończę. Kolejna pizzeria Donalda Tuska, kompletnie niezrozumiała koncepcja, a ponieważ to jest mój ostatni szansa zabrania głosu, chciałbym zaprosić wszystkich warszawiaków na Wigilię pod biało-czerwoną. Odbudujemy tęczę w biało-czerwonych kolorach w najbliższą środę o godzinie 19:00.
Zapraszam.
Okrągły stół, a nie Wigilia w Warszawie. Natomiast okrągły stół proponowany przez pana premiera dotyczy niewątpliwie perspektywie wydarzenia związanego z gościną Martina Schulza na konwencji SLD. Powiem tak, rzeczywiście SLD wychodzi tu przed szereg. Widać wyraźnie, że bardziej współpracuje ze strukturami europejskimi niż krajowymi. Warto. Ja tu nie posądzam, bo akurat mnie w tej chwili Niemcy nie są wrogiem. Pamiętam historyczne zaszłości, ale dzisiaj jesteśmy zupełnie w innych realiach. Natomiast pan prezydent także proponuje okrągły stół, tym razem w sprawie polityki prorodzinnej, więc zobaczymy, czy okrągły stół się przebije.
Okrągły stół, ale tylko jedno zdanie, bo musimy kończyć.
Przede wszystkim prezydent stoi na straży konstytucji, a nie budżetu i to powinno, a ta ustawa OFE jest niekonstytucyjna. Okrągły stół proponują ci, którzy nie mają pomysłu już żadnego na rządzenie. Rozumiem, że Donald Tusk idzie drogą Janukowycza. No.
Najpierw Donald Tusk
Twój ruch bardzo sobie ceni okrągły stół, który zaproponował pan prezydent Bronisław Komorowski w postaci Rady Bezpieczeństwa Narodowego i uważam, że to jest najwłaściwsze miejsce do tworzenia tego typu instytucji. Premier nie ma tej legitymacji, którą ma prezydent. Prezydent stoi ponad partiami politycznymi.
A ja tylko na koniec powiem, że hasła, które były na stadionie w Gdańsku, hasła kibiców są podobne do haseł, które były 13 grudnia. Tam było o powieszeniu Mazowieckiego.
Też swastyki były?
A tutaj przeprosić za, jak przepraszacie za Jedwabne, to przeproście za Mazowieckiego.
A SLD chciałbym podkreślić, że mamy swoich koalicjantów. Panie pośle, mamy swoich koalicjantów w Europie i jednym z nich jest Martin Schulz, który jest naszym kandydatem na szefa Komisji Europejskiej.
Wigilia pod biało-czerwoną tęczą.
Miłej niedzieli.
Środy, wigilia pod biało-czerwoną tęczą.